Zamieniamy się, księże, w cud i oddajemy się.
Cudnie, ja będę korzystał z notatek, dobrze? Pozwolicie mi, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Słuchajcie, no, temat jest bardzo ciekawy. Temat jest jak najbardziej Boży. Jak odczytać Ducha Świętego w mojej codzienności? Jak żyć Duchem Świętym w mojej codzienności? No to trzeba uwierzyć w zmartwychwstanie Pana Jezusa. No nie ma innej opcji. Jesteśmy w cudownym, newralgicznym czasie, bo niebowstąpienie, ono już miało miejsce liturgicznie. 40 dni po zmartwychwstaniu Jezusa z Nazaretu minęło w miniony czwartek, nie? Liturgicznie to przesunięto na niedzielę, w niektórych krajach europejskich tak jest. Natomiast jesteśmy w tym czasie mocnego napięcia. Jezusa nie ma, stąpił z Góry Oliwnej do nieba, a oni patrzą, apostołowie, co tak stoicie, co się patrzycie na tempo na niebo, go tutaj nie ma, idźcie, wracajcie do Jerozolimy. I to jest te 10 dni do zesłania Ducha Świętego, kiedy jesteśmy w napięciu, nie? Patrzymy na niebo, jak na malowane wroga patrzyciele. I to jest dla nas cudowny znak, a mianowicie, że potrzebujemy tego Ducha Ożywiciela, Poruszyciela, tego, który nam doda mocy i energii do tego, żeby działać. Bo chrześcijanin to nie jest tylko kontemplatyk, no, który patrzy gdzieś tam na niebo, metafizycznie zapatrzony w chmury, w kumulusy, ale chrześcijanin to jest człowiek, który napełniony nowym, ożywczym Duchem, Duchem Jezusa Chrystusa, on działa i jak gdyby uświęca, aktualizuje tajemnicę nieba tu na ziemi. Trochę filozoficznie, ale jestem metafizykiem z wykształcenia, więc będzie troszeczkę tak. I on działa i nie tylko jest tym, który wypatruje czegoś gdzieś tam. Nie, chrześcijanin to jest ten, który w moich okolicznościach życia już doświadcza tajemnicy nieba, wykuwa tę tajemnicę nieba, ale nie na zasadzie utopii, jakiejś mrzonki, jakiegoś takiego bezruchu i inercji. Wracajcie do Jerozolimy i czekajcie na wypełnienie się słów Jezusa Chrystusa. Nie pozostawię was sierotami. Moje odejście dla was jest korzystniejsze, bo otrzymacie Ducha Pocieszyciela. I słowo, bo ważne jest czerpanie z bogactwa Kościoła i słowa, które daje nam Kościół, słowo z dzisiejszej Ewangelii. Jezus powiedział do swoich uczniów: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, wy będziecie płakać i zawodzić, a świat się będzie weselił, wy będziecie się smucić, ale smutek wasz zamieni się w radość. Kobieta, gdy rodzi, doznaje smutku, bo przyszła jej godzina. Dobrze, dobrze. A co ty zrobisz, jak przyjdzie Pan Jezus, nie? No, też będzie szok, nie? Szok, ale o to chodzi. To są pewne ćwiczenia przygotowujące nas na powtórne przyjście Pana. Gdy jednak urodzi dziecię, już nie pamięta o bólu z powodu radości, że człowiek narodzi na świat. Tutaj, to jest dobre, mocne znaki. Także i wy teraz doznajecie smutku, znowu jednak was zobaczę i rozraduje się serce wasze, a radości waszej nikt wam nie zdoła odebrać. W owym zaś dniu o nic nie pytać nie będziecie. Kapitalne zdanie na rozpoczęcie tegorocznych waszych rekolekcji czasu skupienia, które mówią o jednym. Chrześcijanin to człowiek działania, to ten, którego Duch nieustannie ożywia i składa. Jeżeli ja już nie mogę i nie mam siły na nic, to Paweł nam odpowiada, że Duch modli się w nas, Duch działa w nas. I to jest kapitalny tekst z Ewangelii Świętego Jana, który najmocniej wgryzł się w Ducha Jezusa Chrystusa, który w Wieczerniku wsłuchiwał się w bicie serca samego Mistrza i przez całe życie potem to bicie serca Mistrza synchronizował w swoim osobistym życiu. Ten tekst mówi nam bardzo jasno, że wykuwanie Królestwa Bożego, że wykuwanie swojego życia, że wykuwanie swojej relacji w Duchu Świętym z Bogiem Ojcem, to jest kawał niełatwej roboty. To jest coś, co ma mnie kosztować, co jest wysiłkiem, co jest czasami czymś, co spędza mi sens powiek i nawet jest drogą przez ciernie. Tak jak kobieta, mówi Jan, która rodzi dziecko, ona rzeczywiście w tej chwili, ona cierpi, doznaje trudów po porodu, nie? Krzyku, ale w ostateczności ona cieszy się tym cudownym owocem tego wysiłku, cieszy się swoim dzieckiem. I tak się wykuwa, kochani, życie duchowe. Życie duchowe to nie jest flow, nie? Permanentna radość, nie? Zaśnięcie w Duchu Świętym, nie? Co taki duchowy haj. No nie! Realizm chrześcijanina, życia z Bogiem, to jest realizm wykuwany codziennie w prozie życia z pięciorgiem dzieci. Ja was podziwiam, nie? To jest heroizm, ale też w samotności. Nie? Kiedy ja jestem osobą samotną, wracam do pokoju i tam cisza. Nie? Cisza. I nie ma krzyków, nie? I nie ma tata daj, tata zroba, nie? I nie ma tego. Słuchajcie, to są te dwa bieguny, nie? Powiedziałeś mi przed chwilą, że właśnie jesteście wspólnotą, która ma różnych ludzi z różnych środowisk, mających swoje osobiste drogi i swoje powołania, wykuwane różne sposoby świętości w swoim życiu. I to jest fajne, bo ty też masz ochotę czasami zdezerterować, nie? Boże, już nie mogę, nie? Gdzie na jakąś bezludną wyspę, nie? Zrobię Sonę Cruzą. Ale ty, który żyjesz w samotności, ty też masz czasami ochotę zdezerterować, nie? Bo trawa na drugim brzegu jest zawsze bardziej zielona. No musi, prawda? Każdy z nas ma swoje powołanie, ma swoją drogę, stara się realizować w Duchu Świętym, zapraszać tego Ducha Świętego, no i mamy tę pokusę zielonej trawy na drugim brzegu. Ale ten tekst, on nam kapitalnie pokazuje jedną bardzo, bardzo wyraźną sprawę w życiu chrześcijanina, który stara się żyć w Duchu Świętym. Tu chodzi po prostu o wierność mojej drodze. O tym, że ja jestem na tej drodze, nie przekombinowuję tej drogi. Nie tak jak ta kobieta, nie? Która zaczyna rodzinę, to ja urodzę sobie za 10, 11 miesiącu, nie? Poczekajmy jeszcze chwilę, nie? Po chwilę rodzenia. No nie. Tu i teraz to się dzieje, to jest ten moment, nie? Trzeba przez niego przejść, aby wejść do czegoś nowego, do rzeczywistości zupełnie nowej, do doświadczenia macierzyństwa, nowego życia. I tak jest też w tym świętym czasie paschalnym, że my, patrząc na Jezusa Chrystusa, uczymy się tego życia paschalnego. Czyli nie jesteśmy tymi, którzy żyją utopiami, mrzonkami, że świat będzie cudowny, piękny, idylliczny i że moje życie będzie tak cudownie ułożone, jak ja sobie zapragnę. Nie. To jest przejście z Wielkiego Piątku do niedzieli zmartwychwstania. I oczywiście życie chrześcijanina to nie jest permanentny ból i strapienie, i skrzywiona mina, jak to mi jest źle na tym życiu. Boże, mogło być inaczej, ja jest tak dramatycznie i strasznie, nie? To jest tylko piątek, ej, to jest parę godzin. Wielki Piątek to jest parę godzin, nie? Krzyż, Pan Jezus nie pchał się na krzyż, nie? On się nie pchał, nie, teraz mnie ukrzyżujcie, nie, weźcie mnie, nie, Baraba, nie. To jest chwila, to są Jego okoliczności życia, to jest boski plan zbawienia. My chrześcijanie nie jesteśmy cierpiętnikami. My jesteśmy ludźmi zmartwychwstania. To zmartwychwstanie napędza uczniów Chrystusa i to zmartwychwstanie buduje nową jakość życia, bo pokazuje co? Że moje cierpienie, że moje bóle, one są chwilowe, że prędzej czy później musi przyjść poranek zmartwychwstania, że musi przyjść jakaś zewnętrzna siła, która to moje rozdygotanie, rozkruszenie duchowe, połamanie duchowe i moje dramatyczne, beznadziejne okoliczności życia przemieni, że ten mój osobisty Wielki Piątek, to on nie może za długo trwać, nie może mnie zmiażdżyć, bo czytamy w Księdze Psalmów, nad śmierć potężna jest miłość, wody wielkie nie zdołają ugasić miłości, nie zatopią jej rzeki. A więc życie w Duchu Świętym, to to jest życie człowieka, który uwierzył na maksa, na 100%, że Chrystus prawdziwie zmartwychwstał. Że boska siła około godziny 2 nad ranem, 9 kwietnia 30 roku, tak niektórzy nie, badacze wyliczają, boska siła wskrzesiła martwe, zmiażdżone ciało Jezusa Chrystusa, przywróciła go do życia. A zatem chrześcijanin to jest ten, który wie, że choć jest przytłoczony ciężarem życia, różnymi okolicznościami, swoją słabością, swoją nędzą, swoim grzechem, swoimi problemami rodzinnymi, ekonomicznymi, to to jest człowiek tej nadziei, że boska siła z zewnątrz, ona go wskrzesi, przywróci do życia, ponaprawia, że zostanę naprawiony, namaszczony ożywczym balsamem Ducha Świętego. Chrześcijanin to ten, który wierzy, że Chrystus prawdziwie zwyciężył śmierć, rzeczywiście wyciągnął z Szeolu, z otchłani Adama i Ewy, tych proroków i patriarchów oczekujących zbawienia, że to on, to jest kapitalne obrazy ikonografii prawosławnej, rozwalił drzwi śmierci. Kojarzycie tę ikonę wstąpienia do Szeolu, do otchłani. Chrystus rozwalający drzwi i wyciągający najpierw Adama i Ewę z ciemności Szeolu. I potem zobaczymy bardzo podobny obraz właśnie w tych dniach oczekiwania i napięcia 11, kiedy oni z obawy przed Żydami zamknęli się szczelnie w wieczerniku, bo byli przerażeni, bo byli zamknięci w bańce swoich lęków, bo On nas zostawił samymi sobie. Poczekajcie, przyjdzie mój Duch Pocieszyciel, korzystniejsze, ekonomia zbawienia, korzystniejsze jest dla was moje odejście. Czekajcie. I to jest znowu podkreślenie roli nadziei jako siły w naszym codziennym życiu. I Chrystus swoim Duchem rozwala te drzwi w dzień Pięćdziesiątnicy. Na apostołów wstępuje Duch Święty w postaci języków jakby z ognia. I znowu energia, moc, działanie, pewien żar, rozpalenie życia na nowo. I ci, którzy byli tchórzami, byli przerażeni, nagle wychodzą i głoszą w różnych językach wielkie dzieła Boże. I to jest kolejny obraz dla nas Chrystusa, który chce nie tyle zapukać, nie tyle zapukać z jakąś delikatnością, ale chcę rozwalić, nie? Te moje osobiste, szczelnie zamknięte, metalowe, pancerne, ogniem odporne drzwi mojego serca, mojego umysłu, bo chcę mnie wyciągnąć z mojej osobistej otchłani, mojej osobistej ciemności. Chcę wziąć na siebie ten ciężar, który ja noszę. On chce wypalić i tchnąć we mnie nowego ducha. Chcę zabrać mi serce z kamienia. Chcę tchnąć ducha, który ożywi, reanimuje moje serce. I o to chodzi w życiu chrześcijanina. To znaczy mieć w sobie wielkie pragnienie wewnętrznego przewietrzenia. Chrystusa, który nie zapuka jakoś delikatnie, ale wedrze się przez drzwi mojego życia i rozpali i nada jakiejś nowej energii. To był bardzo dobry znak. To spięcie. Nie? To jest bardzo dobry znak. Takie ma być działanie Ducha Świętego i w te rekolekcje wasze wspólnoty Betlejem, ale to ma być też wasze osobiste doświadczenie Chrystusa, gdy będziecie Go adorować w przededniu Pięćdziesiątnicy. Wejdź nawet z impetem. Jak chcesz, wejdź w lekkim powiewie, jak do Eliasza, do jego groty na Chorebie, ale możesz wejść, słuchaj, z impetem, nie? Z mocą, z energią, bo my czasami potrzebujemy takiego dobrego wstrząśnięcia, nie? Takiej reanimacji, nie? Resuscytacji, 30 na 2, nie? Walka o życie. My tego potrzebujemy jako ludzie wierzący. Padło słowo nadzieja, siła nadziei, że chrześcijanin dnia codziennego to jest człowiek nadziei, to jest człowiek wielkiej kreatywności i planów. My jesteśmy ludźmi teraźniejszości, nigdy nie przeszłości, choć zobaczcie, jak mocno gmeramy intelektualnie w naszej przeszłości. Nie? Jezu, jakich ja miałem rodziców, jaką ja miałem sytuację, nie? Ojciec alkoholik, pił i ty, ja już mam 40 lat i cały czas ten bagaż idzie za mną. Nie? Mam jakieś doświadczenie trudne, inne z mojej przeszłości, trudnych relacji, konfliktów. Nie? Albo wydarzyło się 2-3 dni temu, nie? Jakieś spięcie w pracy z domu. Zobaczcie, jak my to odtwarzamy. Nie? Zły duch jak świetnie odtwarza razem z nami narrację w naszym umyśle. Nie? Jakie to beznadziejne jest moje życie. Nie? Jakie dramatyczne. Zobaczcie, przeszłości nie ma. Jej nie ma. My jej nie zmienimy. Nie? Ja już nie będę miał burzy loku. Nie? Szkoda. Nie, nie będzie już tego. Nie? To jest zamierzchła przeszłość, do której ja już nie mam dostępu. Więc chrześcijanin to jest człowiek teraźniejszości i człowiek, który poprzez swoje konkretne wybory inspirowane przyjść Duchu Święty, Jego obecnością wykuwa przyszłość, czyli zbliża się w ten sposób do tajemnicy Królestwa Bożego. I Królestwo Boże to ono nie jest czymś, co będziemy doświadczać, jak wyciągniemy nogi, nie? Na katafalku, nie? To nie będzie tak. Królestwo Boże jest w nas. Ono jest tu i teraz. Ono jest poza chronosem, chronologią. Ono jest kairosem, czyli Bożą łaską, która działa tu i teraz. Słuchajcie, my możemy se jechać na wyspę sobie szesko, nie? Bo my chcemy Ducha Świętego doświadczyć. I tak chcemy usłyszeć go. Ty, u ciebie w domu, gdybyś garść zmywała dzisiaj, nie? Po całej robocie, nie? To on też by przyszedł. On by też przyszedł dzisiaj. Nawet chwałupił ciebie, nie? On by i tak przyszedł. My szukamy takich okoliczności, jego obecności, ale on jest w nas. On nie musi być w cudownym sanktuarium w Madrylewie, w Częstochowie, w Kibeho, a gdzie tam jeszcze, nie? On jest tu i teraz, nie? Świątynią Ducha jesteście. Więc my go, jeżeli nie poznamy samych siebie, nie poznamy swojego wnętrza, nie rozwalimy tych ognioodpornych drzwi naszego serca metalowych, to trudno będzie go nam doświadczać w codzienności. Będziemy go szukać. Nie? Tu, tam, siam, rozdygotani, a on jest tu teraz. Nie? On jest w tym czasie kairosu, boskiej obecności. A zatem, co jest to dla nas cudownym znakiem? Że Królestwo Boże, ono jest tu i teraz i ono się dzieje. Ono się dzieje, jak tą spłuczkę ty musisz naprawić, jak to dziecko skacze po tobie, jak tobie się nic nie chce i jak sobie drzemkę zrobisz, nie? Bo już masz po 40, jesteś, trzeba się zdrzemnąć i już wiesz, nie? Głowa ucieka. Ty, on jest tu i teraz. To jest genialna myśl, bo my uciekamy, projektujemy narracje, wielkie fabuły, nie? Tworzymy wielką opowieść, nie? O naszej przeszłości, nie? Tu i teraz działa dziadu. Oni musieli do tego dojść, apostołowie, nie, no nie patrzcie się tam, no na co czekacie, nie? Do roboty, i przez tą codzienną robotę prozaiczną wykuwajcie Królestwo Boże, a waszą robotą i waszym powołaniem jest głoszenie Królestwa Bożego, tego, że Chrystus zmartwychwstał, tego, że Chrystus przynosi nadzieję. I to jest kolejne słowo, które się pojawia w dzisiejszej Ewangelii i w tym odczytywaniu Ducha Świętego, to jest słowo nadzieja. W nadziei jesteśmy już zbawieni. To jest genialne. Antonina Krzysztof będzie jutro w Mattenblendzie, nie? I tam jest, ona śpiewa tak. Jest takie czekanie, które jest już spotkaniem. To jest znowu nadzieja. Czekanie, które jest już spotkaniem. To jest coś takiego, co wywołuje nas, nie wiem, na randkę, jak sobie pójdziemy, albo ty, na pizzę, na kolację, jak żona przygotuje, to lepiej, nie? Ty już sobie myślisz o tej pizzy, o tym jedzonku i tobie jest tak miło i tak przyjemnie, nie? I ty jeszcze jej nie spałaszowałeś, nie? Ty z parmezanem. Ty, ale już ci jest tak dobrze, nie? Albo idziesz na randkę, albo idziesz na spotkanie z przyjacielem, ty jeszcze się nie widzicie, ty, ale już jesteś świetnie napędzony, nie? Nie wiem, idziesz na spotkanie z chłopakiem, mówię, o to oczko sobie zrobiłaś, te ustka, nie? Ty już się napędzasz tym spotkaniem. Jest takie czekanie, które jest już spotkaniem. Zobaczcie, my nie żyjemy na takim poziomie jako chrześcijanie.
Nie? Jezus Maria, nie? Nie, cholera jasna, nie, Jezus. Nie, nie? My takie stękacze jesteśmy, suniemy tymi nogami, tak? A gdyby mieć taką świadomość i takie przebudzenie, że jest takie czekanie tu na ziemi, nie? 80, 90, 60, 50, nie? Które jest już spotkanie, które mnie tak fantastycznie napędza. Jest takie przebudzenie w moim umyśle, że ja Cię kręcę, jak cudnie jest się, jak cudnie jest doświadczać tu i teraz Jezusa Chrystusa, Jego Ducha, być w Jego Duchu i doświadczać Jego bliskości. Chyba do tego w starożytności tej chrześcijańskiej, to chyba najlepiej do tego doszedł bardzo szybko, po dramatycznym rodzeniu się w nim Jezusa Chrystusa, święty Paweł. Ja myślę, że on genialnie. Tu więzienie, tutaj wąż na Malcie, tutaj biczowanie, tutaj kamienowanie, tutaj rozbitkiem, a on wie, że dla mnie to Chrystus. Nie, nie, nie ja żyję, ale żyję. Słuchajcie, taki flow, nie? Że mimo okoliczności no, dramatyczne, bombardujące, nie? Ja bym jakby pisał listy, to tam narzekał. Panie, gdzie jesteś? W otchłani mego roku i doświadczenia, nie? Jezus Maria, nie? Ja bym tam dramatyzował. A jak bierzemy te 13 listów świętego Pawła, no to tam jest moc. Nie? On opisuje, jakby to nigdy nic, nie? Bo co? Bo ma w sobie cudowną energię Ducha Świętego, który dał mu prawdziwe przebudzenie. Już nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus. I myślę, że to jest coś, co się rodzi w człowieku, no właśnie w bólach rodzenia. Jak ja sobie tak uświadomię, nie, nad jakimi ja pierdołami rozpaczałem w moim życiu, nie, o, nie, mówię ci smutku, to naprawdę czuję, aż się głupio, nie? Naprawdę, zrobię sobie taki rachunek przed dzisiejszym słowem do was i mówię, Boże, jaki wstyd, nie? Zobaczcie, mamy coś takiego, nie? Jakie rzeczy błahe, drugorzędne rozbijają pokój naszego serca i relacji z Bogiem. Nie rzeczy, które no, nie mają najmniejszego znaczenia. Wczoraj, no o właśnie, ale to jest też umiejętność przechodzenia mojego kolegi, który jest wrednym mężem, ale kochanym, bo kocha swoje dzieci, swoją żonę. Ona teraz jest w ciąży, trzecie dziecko, i ja mu pomagałem w czymś tam. Wjechaliśmy na jego działkę, ja mówię, dobrze, to ja ci szybko pomogę, ale słuchaj, ja bym tak sobie poszedł coś zjadł, nie? Bo to 12, ja cię zapraszam, wiesz? I poszliśmy, a mówi, ty nic nie mów Monice, bo ona tam na obiad chce, żebyś przyszedł, nie? Ty nie zna się, nażarliśmy, wiecie, jak to jest, nie? I idziemy teraz, wracamy do tej Moniki i tak udajemy, nie? Że nic, w porządku. Ja mi poproszę małego kurczaczka, nie? No, ona mówi, nie, nałożę ci dużego, nie? Ona mówi, dużego, niech się najesz się, nie? Mówi, nie dla małego wadu. Spojrzała na niego, spojrzała na mnie, jedliście. I to ona się rozpłakała, wiecie, nie? Po prostu nie pamiętaj, nie? Po prostu taki dramat, nie? Ale mój kolega, on już przyzwyczajony do tych stanów, nie? Ja bym to przeszedł. On tak przeszedł ponad tym, nie? Ja mówię, Monia, ty mi powiesz, nie lubisz, co? Nie lubicie! No weź, przestań. Moja babcia z demencją mówi, kochaj mnie. Moja babcia ma właśnie teraz demencję od obiecie co 3 tygodnie temu. Tak nagle, nie? 90-latka. I ona ma taki fajny stan. Moja mama już mówi, co ty robisz? No daj spokój! No ona spokój tygodni, mam wszyscy ADHD w domu. Więc babcia jej demencja to jest ADHD, chodzi cały czas. I moja mama, daj spokój, iść już, ja tu muszę obiad zrobić. Ja. A moja babcia, no kochaj mnie, nie, daj później. Więc to jest kapitalnie, nie? No ale to jest jej działanie też, zobaczcie, Ducha Świętego w jej chorobie, nie? Bo była człowiekiem Bożym i człowiekiem niezwykle dobrym. I teraz doświadczy właśnie takiego cierpienia, jakiegoś trudu. I to jest niesamowite, bo ona chodzi. To jest i demencja. Nie? Teksty ma takie, że przywaliła, ale to cały dzień chodzi. Bo ona mówi, to ona jest 25 km zrobię. Mieszkanie miałem duże, więc ona z 25, cały dzień, nie? Chodzi. Ale to jest też ładny obraz w kontekście duchowym, słuchajcie. To znaczy sakramentów, znaków widzialnych, przez które Pan Bóg nam mówi, to jest to dreptanie do nieba. Nie? Teraz z koroną cierniową, ona miała znakomity intelekt, świetny intelekt, teksty jej zostały, te przebudzenia, ale to jest to. Ona sobie idzie do nieba, nie? I tymi tekstami też nas uczy, nie? Bardzo ciekawe rzeczy, nie? No weź, nie, Jezu, no daj buzi, no. No kochaj, to jest mistrzowskie, nie? Ale to jest życie duchowe, życie w codzienności, normalności. Oczywiście tu moi rodzice to muszą odczytujemy to wszyscy teraz na nowo, że to wcale nie musi być jakiś taki dramat, tylko jakiś ciekawy etap, nie? Bólów rodzenia
dla nieba, nie? I też uczenia się no, czegoś zupełnie nowego. A zatem mówiąc o tej nadziei, nadzieja, o której mówi święty Paweł, że już jesteśmy w niej zbawieni. Słowo Ishe hebrajskie znaczy tyle co ocalony, nie? W nadziei Jezusa Chrystusa, w Jego duchu ja już jestem ocalony, nie? Od wszystkich ciężarów, nie? Ja już jestem, wiesz, świat mnie ochrzania, nie? Wszystko się wali, a ja mam w sobie tę postawę, weź mnie kocham, nie? Ja mam w sobie tą postawę, nie? Tego przebudzenia i tej mocy. Nadzieja, w niedzieli, w nadziei jesteśmy już zbawieni, a święty Tomasz z Akwinu z XIII wieku, dominikanin, mówi, że nadzieja to jest dobro trudne, przyszłe, ale możliwe do osiągnięcia. Zobaczcie, tam nie ma żadnego frajerstwa w definicji. Synteza kapitalnie pokazująca dobro, czyli coś, co jest na równi z prawdą i piękne. Trudne dobro, trudne, czyli że ja muszę się naprawdę nacharować, nie? Napracować, włożyć jakiś wysiłek, jakieś zaangażowanie. Czytamy w u Jana, nie? Że Bóg współdziała, to będzie tekst markowy tej Ewangelii w tę niedzielę, nie? Że Bóg współdziała, nie rozwiązuje wszystkiego, ani ja też nie rozwiązuję wszystkiego, współdziałamy ze sobą. Duch Jezusa Chrystusa, moje zaangażowanie, moje działanie, one współgrają ze sobą. One się zazębiają jak trybiki. Jest otwartość, współdziała z tymi. Dobro trudne, tak jak piękno, jak prawda, przyszłe, ale możliwe do osiągnięcia. I to jest ta nadzieja, możliwe do osiągnięcia. Nikt się nie spodziewał, że Jezus Chrystus zmartwychwstanie. Ja podejrzewam, że Matka Najświętsza też się tego nie spodziewała. Bo gdyby się spodziewała, to ona wbrew wszystkiemu, ona by synalka namaściła w ten piątek przed świętem Paschy. No to do zobaczenia, nie? Mok buzi i widzimy się w niedzielę. Nie, nie. Zobaczcie, czysty realizm sytuacji. Takie są okoliczności, one są dramatyczne, wypłakać się trzeba. Dobro przyszłe, trudne, ale możliwe do osiągnięcia. I zobaczcie, jak napędzani są. Rano biegną do grobu, nie? I teraz fabuła. Kto nam odsłoni kamień, nie? Zobaczcie, fabuła, to co my tworzymy, nie głowa. No. Nie, to kamień jest ciężki, on tak sobie 600 kg, uważacie strażnicy, nie? I już tworzymy sobie fabułę, nie? Która odcina nam skrzydła. I to zaskoczenie, bo nie ma go tu, bo zmartwychwstał, nie? Duch Boga Stwórcy, Ruach, wskrzesił Jezusa z martwych, a my jesteśmy tego świadkami. I to jest chyba to, do czego dążymy jako chrześcijanie, do zmiany myślenia, świadomości, że my współdziałamy, współgramy, że ten Duch nie zostanie nas samymi sobie. Ja wam dam Ducha Pocieszyciela. On będzie was wspomagał w waszej drodze i waszej życiowej wędrówce, w waszym działaniu, wychowaniu, w waszym poceniu się, zmęczeniu, w tych wszystkich waszych osobistych bólach rodzenia dla nieba, ale będzie to wszystko miało miejsce w takim realizmie, w takim wielkim konkrecie. Naprawdę nie musicie uciekać i nosić ciężaru swojej przeszłości. Nie musicie tworzyć jakichś wielkich, obciążających narracji, bo Duch Święty, on jest prosty. Nie? To nie jest tak, że Duch Święty jest skomplikowany, a o Duchu Świętym za chwilę wam opowiem. To nie jest tak, że on jest skomplikowany, a my jesteśmy prości. Nie? To my jesteśmy skomplikowani, a Duch Święty jest prosty. Bo jest Duchem. Nie ma w nim żadnego złożenia. I on jest tym, który nas pociesza. Duch, który daje nam nowe przebudzenie, nowe spojrzenie, nowe światło i który nas przeciąga i wyrywa ze śmierci do nowego życia. Kim jest Duch Święty? Bo kocha się tych, których się zna, z którymi ma się relacje, z którymi się przebywa, z którymi jesteśmy zanurzeni, z którymi nam jest dobrze. Ja mam takich przyjaciół, słuchajcie, ja nie wiem, jak 4 do 5 godzin może upłynąć. Nie? Przy spotkaniu z nimi, nie? To jest fenomenalne. Były takie spotkania, które skończyły się, zaczynały się o 21, a kończyły się o 6 rano. Bez flaszki. Nie? Bo co? Bo była rozmowa, nie? Tam Boży Duch działał, nie? Nie było zmęczenia, a człowiek był poza poza czasem, nie? Poza chronologią. I to jest chyba to, do czego prowadzi nas Duch Święty. Wyrywa nas, nie? Podnosi nas, uskrzydla nas w tym naszej prozie życia. I kim jest Duch Święty? Tutaj mam parę cytatów. I chyba mistrzem, który najlepiej odczuł Ducha Świętego, to jest Święty Paweł. Święty Paweł chyba najlepiej dał się otoczyć otuliną obecności Ducha Świętego. Najlepiej. Dlatego, że w liście do Koryntia, do Tymoteusza, do Hebrajczyków, do Efezjan, do Galatów, on go nazywa. Jak kogoś nazwiesz, to on staje się twoim. On staje się częścią twojego życia. Ma umysł, ma wolę, on kocha, on jest miłością, on pociesza, on mówi wyraźnie, naucza, może być zasmucony, znieważony, można się przeciwstawić mu, można go próbować okłamać. Czyli jest osobą, jest kimś żywym, z kimś, w kim ja mogę wejść rzeczywiście w interakcję, relacje. Jest kimś, z kim ja mogę mówić, a mówimy do osoby, mówimy do kogoś, kto nas słucha. Jezus mówi, Ewangelia Świętego Jana, lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. To jest ta iskra i to jest ten strzał, nie? Który nas pobudza, nasz ociężały umysł, nasze serce. On jest tym 30 uciśnięć, 2 dmuchy. Nie? Tym, który przywraca naszemu sercu nową jakość, przywraca życie. On jest taką iskrą, która rzucona rozpala te różne ścierniska naszego serca, naszego umysłu, ścierniska naszego grzechu. Chyba o to chodzi w tegorocznych waszych rekolekcjach na Wyspie Sobieszewskiej, która staje się waszym wieczernikiem, żeby on rzucił iskrę, chociaż niewielką iskrę, żeby was na nowo rozpalić, żebyście nie byli przemądrzali, ale mądrzy obecnością Ducha Mądrości, Ducha Jezusa Chrystusa. Nie rozumiemy działania Ducha Świętego bez uznania Go jako boskiej osoby. Musimy widzieć Go w nieskończonym majestacie, chwale, splendorze, mądrości, wiedzy, świętości i wierzyć, że jest w harmonii z Ojcem i Synem, aby objąć w posiadanie nasze życie i uczynić je użytecznym. To jest genialne. Zobaczcie, czasami dajemy się takim beznadziejnym myślom, że nasze życie jest bez sensu, że ono mogłoby wyglądać zupełnie inaczej, że moje życie jest jałowe. A to jest co? To jest potrzeb oskarżyciela. Tego, który wysysa blask życia i moc życia z naszego serca. A Duch Święty jest tym, który przywraca nam niezależnie od okoliczności wielkie oczy i wielkie spojrzenie na to, że moje życie ma sens. Uwielbiam. Byliście w Żarnowcu pewnie. Co? Byliście czy nie? Słuchajcie, tam jest siostra Karzeł. Tak. I ona na traktorze jeździ. Benedyktynka w tym habicie. Najlepsza z nich. Słuchajcie, petarda, moc, energia. Ona na traktorze. Ona z tymi widłami, z tym gnojem. Ona tam zasuwa, nie? Ile osób, nie, w jej sytuacji życiowej nie mogłoby się załamać. To jest bez sensu. Boże, nie uży. Ty, jakie niesamowite nadanie mocy i wartości swojemu życiu. Nie? Niezależnie od kalectwa i trudów, jakich doświadczam. Nie? W Jezusie Chrystusie nadaje mojemu życiu nowej mocy, nowej energii. Ono staje się piękne i użyteczne. Leopold Mandić, nie? Jąkała. Nie, Jąkała, ten kapucyn, Chorwat, wielki mówca, nie, tłumy do niego szumią, że się jąkał, ale co? Żar, iskra Bożego Słowa rozpalała serca jego słuchaczy. I mnóstwo pewnie takich przykładów osób, których życie wydawałoby się bezużyteczne, jałowe, a które w Jezusie Chrystusie nabrało zupełnie nowego znaczenia i nowej mocy. Dzieje apostolskie to jest tekst, który bardzo mocno pokazuje nam, słuchajcie, jest 15 pojęć, to mogę zagrać długo, nie? Ja trochę jak Fidel Castro, wiecie, nie? Na ONZ-cie. Nie, ale to w pół domy skończymy, nie?
chyba. Dzieje apostolskie pokazują, jak bardzo przywódcy i członkowie wczesnego Kościoła oczekiwali, komunikowali się, polegali i rozmawiali z Duchem Świętym. Nam tego brakuje troszeczkę. Nie współgramy, nie współdziałamy z Duchem Świętym. Co ja mam zrobić, to ja sam zrobię, nie? Jesteśmy takie zosie samosie w życiu duchowym. A to chyba nie do końca tak i warto w tym akcie strzelistym przywoływać go, nie? Dobra, przyjdź Duchu Święty, naprawiam kram. Ile ja naprawiam sobie kram i zmieniałem tyle nic, a to jest małżeństwo. Ile ja wyrzuciłem bluzków w powietrze, Boże, ile razy ja byłem, naprawdę, to się spowiadało z tego potem, nie? Ale naprawdę, tak się złościłem, zrobiłem to, ale zobaczcie, nie przyzywałem Ducha Świętego. Przed naprawą tego kranu, zmianą, ja nie miałem w sobie pomysłu na to, Ty Duchu Święty, bardzo Cię proszę, Ty wiesz, że ja mam dwie lewe ręce, ja się tym nigdy nie zajmowałem, Ty byś tak mnie mógł trochę oświecić, nie? Przy tej robocie. Nie zrobiłem tego. I to pokazuje kapitalną tę rzecz, o której wam mówię, a której intuicje mieli liderzy pierwszego Kościoła, o których czytamy w Dziejach Apostolskich. Przyzywamy Ducha Świętego we wszystkich naszych działaniach, prozy dnia codziennego i ważnych sytuacjach dotyczących całej wspólnoty gminy. Przyzywamy Ducha Świętego, żeby zainspirował. Bardzo lubię to zdanie papieża Benedykta pokazujące jego realizm myślenia. W jednym z wywiadów pyta się go dziennikarz, czy zawsze w czasie konklawy działa asystencja Ducha Świętego? I co odpowiada papież? Wiecie, ty byś powiedziała, nie? Oczywiście, zawsze kolegium kardynałów wybiera za natchnieniem Ducha Świętego. Kolejne, nie? Tak już ładnie teologicznie zaczęli odpowiadać. Papież Benedykt, czysty realizm przeniknięcia. Duch Święty działa zawsze, ale ludzie nie zawsze go słuchają. Majstersztyk. Majstersztyk. Duch Święty działa zawsze, ale my nie zawsze go słuchamy i nie zawsze mamy tak przebudzony umysł, aby przyzywać jego obecności przy naprawianiu spółczki. To on odgrywał kluczową rolę w ich życiu i towarzyszył im we wszystkim, co robili. Był na pierwszym miejscu w ich służbie, zgromadzeniach, strategicznych spotkaniach i był zawsze zaangażowany w ich działalność. Zachęcam was, żebyście mieli czas, właśnie tę kronikę pierwszych kroków Kościoła, który działał pod natchnieniem Ducha Świętego, niejako był wypchany w świat eksplozją Ducha Świętego w Dzień Zielonych Świątek. I czytamy w Dziejach Apostolskich, to jest tekst, w którym jest mnóstwo nawiązań do bardzo konkretnego działania Ducha Świętego. Czym to omotał szatan serce twoje, że okłamałeś Ducha Świętego? Dlaczego zmówiliście się, by kusić Ducha Pańskiego? A my jesteśmy świadkami tych rzeczy, a także Duch Święty. I powiedział im Duch, aby z nimi poszedł bez wahania. I powstał jeden z nich i przepowiedział, natchniony przez Ducha, że nastanie głód wielki na całym świecie. Wysłani przez Ducha Świętego, miejcie pieczę o samych siebie, o całą trzodę, wśród której was Duch Święty ustanowił biskupami. On jest obecny w każdym momencie życia pierwszej wspólnoty chrześcijan, a myśmy go troszeczkę zapomnieli. On jest zawsze, a nie zawsze go słuchamy i działamy na własną rękę. Bez Ducha Świętego, i myślę, że to każdy z was może u siebie także zdiagnozować, bez obecności Ducha Świętego nie ma życia chrześcijańskiego. To, co powie święty Jan, masz imię, które mówi, że żyjesz, a jesteś trupem, jesteś żywe zombie. Nie? Jeść, pić, spać. Nie? Jeść, pić, spać. I nie ma tego flow, nie ma tej energii, nie ma tej mocy. Nie? Dajemy się takiej czystej biologii dnia codziennego. Chrześcijaństwo jest suche, monotonne i światowe. Nie? Coś takiego jest, nie? Suche, monotonne i światowe. Czasami doświadczamy to w naszych wspólnotach liturgicznych, nie? Że tam brakuje tego, tej iskry, brakuje tego zaangażowania, tego działania, właśnie takiego strzelenia sprzętu, zwarcia jakiegoś, nie? Takiej pewnej mocy. W naszej pracy jesteśmy wycieńczeni i znużeni. Nie? Chyba wszyscy byśmy piątkę mogli przybić, nie? Bez Ducha Świętego jesteśmy znużeni, apatyczni, robimy się takie ameby, taki kisielek, nie? Kisieleczek taki malinowy, nie? Nie? Bez kręgosłupa, bez energii, nie? Taki sobie, nie? Taki sobie, taka ameba, rozpływamy się w nudzie. A Duch jest duchem kreatywności. A nad wodami w czasie stworzenia unosił się ruach, nie? Duch, który miał to wszystko w swojej garści, nie? Który brał udział w tym pięknie stworzenia. Tam jest on nazwany w Księdze Rodzaju jako ta moc, która czyni świat pięknym. Nie ma społeczności z Bogiem, czyli zamykamy się w sobie, nie? Zamykamy się w naszym osobistym wieczerniku. Nie ma wizji. Bez Ducha Świętego nie ma wizji. Nie, nie ma tej perspektywy plus ultra, poza horyzont, dalej, więcej. Chrześcijanin to jest ten człowiek, który ma poród, ma wizję. To jest Blachnicki. No kupujemy te domy, ojcze, tam wiecie, w kościelku, gdzieś tam jeszcze. Kupujcie, ale nie mamy pieniędzy. Nic, tylko kupujcie, Duch Święty zadziała. Nie? Ojciec Pio z Pietrelciny, ten dom ulgi w cierpieniu. Nie? Zero przy duszy kasy, ten jeden z najnowocześniejszych szpitali, nie? We Włoszech. To jest ta wizja, to jest ta pewna odwaga działania, racjonalizm, ale i finezja. To są wielkie pragnienia i rozeznawanie, czy te pragnienia są zgodne z Bożą wolą. Nie ma radości, nie ma pokoju, nie ma objawienia, a Pismo Święte staje się śmiercionośne, gdzie jest napisane, litera zabija, duch zaś ożywia. To czasami widzimy na YouTubie, nie? Te środowiska takie ultra. Nie? Zobaczcie, u nich brakuje, wszystko jest okej. Okay. Chodzi o literę, o logikę, o wywód, nie? Ale tam brakuje, litera zabija, brakuje świeżości, lekkości. Zobaczcie, pierwsza wspólnota chrześcijan, no ja bym chciał być ochrzczony, nie? Mówi ten Etio, dobrze, idziemy, nie? Ochrzcili i zobaczcie, bez żadnych formuł. Oczywiście my to rozeznajemy, mamy to rozeznawać we wspólnocie, ale zobaczcie, z jaką lekkością oni szli w świat, nie? Z jakim entuzjazmem. Ta litera była literą ożywiającą, a nie literą gaszącą energię. Ja pamiętam, po dziś dzień we mnie jest ta sytuacja moich praktyk, jako diakona z 14 lat temu, dzieci robiły ze mną baranki, nie? I wiecie, no różnie, wiecie, ta druga klasa i te baranki takie różnie wyszły, nie? Tym dzieciom, jeden baran i dziewczynka podbiega do swojej babci, która ją odbiera, bo ten baranek akurat był koszlawy, przetrącony, nie? Ale Kasia mówi do mnie, co podoba się, no jest śliczny ten baranek, no śliczny, nie? Jak on ma oczka, nie, to nie oczka, to ogonek, cudowny baranek, cudowny. I biegnie do swojej babci, nie? Babciu, zobacz, jakiego baranka ślicznego zrobił, jaki on brzydki, nie? Jaki niestaranny, jaki niedokładny. Znaczy, jedno zdanie, 30 sekund wywodu babci, nie? Energia zgaszona. I to jest to litera, słowo, które sprawia, że to, co robię, jest bez sensu, a nie z sensem. I kiedy bierzemy świętego Jana i czytamy, na początku było słowo, logos, to jest rozum, to jest umysł, ale to jest też sens. I to jest ta moc słowa, które ożywia się, aktualizuje przez moc Ducha Świętego. I czytamy u świętego Pawła, a Pan jest duchem, gdzie zaś duch pański, tam wolność. Tam jest taka lekkość działania, sympatia do rzeczywistości, nie ma ciężkości. Czy Duch Pański jest wszędzie? Czy wolność jest wszędzie? Tak, są one wszędzie. Niezależnie od okoliczności mogę je doświadczać. Słuchajcie, Wietnam, kardynał Van Thuan. Słyszeliście o nim? Kardynał Van Thuan? Gdzieś tam pewnie niektórzy, bardzo proszę, wiecie, jak będzie taka okazja, kardynał Van Thuan, Wietnam, słuchajcie, 14 lat w więzieniu, w ciemnej celi. On później papież, on został wydalony z Wietnamu, papież Jan Paweł II go przyjął i był w jednej z komisji Justicja, tak, chyba, Sprawiedliwość i Pokój. Nie? 14 lat w więzieniu, takim koncentracyjnym, karnym, bez światła, wiele dni w celi. I radość, że ktoś mu przeszmuglował kapkę wina i kawałek chleba i Eucharystia sprawowana z pamięci, pewnie poza kanonem, nie? na dłoni. Nie? Jego dłoń stawała się ołtarzem, na którym Wszechmocny siada. To jest ta wolność. Nie? To jest ta wolność, którą daje Duch. I w tej wolności jest taka radość, autentyzm i niezwykłe poszanowanie. Pamiętacie ten spór, nie? Przyjmowania na rękę czy nie przyjmowania na rękę, nie? Miałem taki spór w katedrze z jednym z panów i rzeczywiście ja mówię, możemy porozmawiać. Ja mówię, wie pan, że my się nie dogadujemy i myślę, że nam po 40 sekundach skończą się tematy. I on zaczął, jaki to debil może przyjmować komunię na rękę? I widzi pan, Cyryl Święty, Cyryl Jerozolimski pisze, że można. Już skończyliśmy naszą rozmowę. Nie? O co chodzi? Nie ma lekkości. Nie ma wolności. Jest logika, jest poszanowanie, jest miłość, codzienna Eucharystia, ale brakuje tej wolności serca, którą daje Duch. Gdzie jest Duch Pana, tam zawsze jest wolność. I imiona, którymi określa Ducha Świętego Pismo Święte. Słuchajcie, Duch Święty pojawia się, to określenie, aż 96 razy w Piśmie Świętym. Duch Pański 28, Duch Boży 26, Wieczny Duch, Pocieszyciel 4 razy, Święty Izraela, Pan, Duch Prawdy, Duch Chrystusa, Duch Rozumu, Mądrości, Męstwa, Rady, Poznania, Sądu, Łaski, Duch Miłości i Życia, Powściągliwości, Proroctwa, Objawienia, Uświęcenia, Duch Świętego Boga 4 razy w Księdze Daniela. Zobaczcie, jak wszechstronny, jak bogate kurikulum ma Duch Jezusa Chrystusa, Duch Pocieszyciel, jak On oddziaływuje, może oddziaływać na wszystkie przestrzenie naszego życia. O Jezusie z Nazaretu, Dzieje Apostolskie, jak Bóg namaścił Go Duchem Świętym i mocą, jak chodził czyniąc dobrze i uzdrawiając wszystkich opętanych przez diabła, bo Bóg był z Nim. I to jest ten czas, w którym my chcemy właśnie zostać namaszczeni, przyobleczeni w tę obecność Ducha Świętego, który dodaje mocy. Zobaczcie, On dostaje jakby gołębica, ukazuje się nad rzeką Jordan. To jest też kapitalny obraz i znak sakramentu, znak widzialny Bożej obecności. Jordan, najniżej położona rzeka na świecie, dno i mur. Jordan, rzeka, w której Jan Chrzciciel chrzci prostytutki, żołnierzy, pasterzy, cały margines ówczesnego życia społecznego, starożytnego Izraela. Jezus Chrystus zanurza się w tym bagnie, w tym łajnie, tej beznadziei, pozornej beznadziei, wychodzi, no musiał wyglądać zabawnie Pan Jezus, nie tu mokre włosy, nie? No nie był zbyt fotogeniczny, nie? W tym momencie. I co słyszy? W tak paradoksalnej, absurdalnej sytuacji ukazuje się Duch, jakby gołębica. Ty jesteś mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie. Genialne. Czyli dla nas to jest kolejny znak, gdy chodzi o prozę życia, nasze życie, że im gorzej, tym lepiej. Nie? Im gorzej w moim doświadczeniu życiowym, tym moje drzwi są bardziej otwarte na to, żeby On mógł realnie zadziałać w moim życiu. To jest tekst moich znajomych ze wspólnoty naukowo-fenomenalnej, rodzice sześciorga dzieci, nie? Słuchaj, Adam, słuchaj, on ma depresję, nie? No, przy sześciorgu dzieci, nie? Nie? Mówi, ale im gorzej, tym lepiej. Mimo, że ma depresję zdiagnozowaną, ja uwielbiam człowieka. Ma dystans, ma radość, ma zaangażowanie, pracuje we wspólnocie, pracuje zawodowo, nie? Znosi tą swoją żonę, jej kaprysy, ona jego znosi, nie? I oni się żrą, i oni się kłócą. A Duch Boży jest z nimi, współdziała razem z nimi, nie? Im gorzej, tym lepiej. I patrzymy też na tajemnicę krzyża i śmierci Jezusa Chrystusa. Jest taki obraz, znajduje się w Muzeum Prado Velázqueza w Madrycie. Chrystus ukrzyżowany. Ciemność, nie widać ani miast, ani postaci towarzyszących na Golgocie. Jest totalna ciemność, natomiast blask wydobywa się z zewnątrz i oświeca Jezusa Chrystusa. On już z martwych powstaje na krzyżu. Bardzo, bardzo piękny obraz. XVII-wieczny Velázqueza, bardzo mistyczny obraz, że rzeczywiście im ciemniej, tym jaśniej i że noc może być światłością rozpalaną przez Ducha Świętego. I gdy to powiedział, Dzieje Apostolskie, a oni uczniowie patrzyli, został uniesiony w górę i obłok wziął go sprzed ich oczu. I gdy tak patrzyli uważnie, jak on się oddalał ku niebu, oto dwaj mężowie w białych szatach stanęli przy nich i rzekli: mężowie galilejscy, czemu stoicie, patrząc w niebo? Ten Jezus, który od was został wziął w górę do nieba, tak przyjdzie, jak go widzieliście idącego do nieba. A teraz do roboty. A teraz głoście dobrą nowinę o Bogu, który współdziała razem z wami w historii waszego życia i że nie jesteście sami nigdy w najbardziej newralgicznych, pokrętnych i labiryntach waszego życia. On jest blisko was. A gdy Pan Jezus to do nich powiedział, został wzięty w górę, Marek, do nieba i usiadł po prawicy Boga. Ja będę z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. To jest genialna gwarancja, najlepsza. Media Markt nawet takiej nie daje. Nie? Ja będę z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. To znaczy tu, jutro i pojutrze, i za dwa dni, i za trzy dni. Jak cudownie byłoby mieć taką świadomość i takie przebudzenie, którą ma moja babcia lat 90 w swojej demencji. No weź mi, kochaj, Panie Jezu. No daj później. I to jest kapitalna myśl, którą was zostawiam dzisiejszego wieczoru, żeby mieć tę świadomość właśnie takiej obecności bliskiej Jezusa Chrystusa. No weź mnie, pokochaj. Daj mi taką świadomość Twojego Ducha, daj mi go tu i teraz, że ja jestem przez Ciebie kochany, kochana i że Ty jesteś ze mną we wszystkich momentach życia, nawet wtedy, kiedy jest ciemno i nie widzę Cię oczyma mojej duszy, mojego serca, mojego wzroku, ale chcę mieć tę świadomość, że Ty gdzieś tu jesteś blisko mnie. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Amen.